Partnerem odcinka jest PZU.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Już wielokrotnie w historii wielu cywilizacjom wydawało się, że wszystko mają pod kontrolą i wtedy przychodziła natura i brutalnie uświadamiała ludziom, w jak gigantycznym są błędzie. Zresztą dzisiaj przeżywamy sami jedną z takich historii, ale dziś nie będziemy sobie opowiadać o epidemiach, a o katastrofach naturalnych, które często zbierają o wiele straszniejsze żniwo niż zaraza. Ile miast pokrył popiół z Wezuwiusza? Kto przeprowadził największy desant morski przed D-Dayem i jaka katastrofa chyba ostatecznie uświadomiła mieszkańcom Europy, że człowiek nie jest w stanie kontrolować w pełni natury? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od katastrofy dość znanej, ale oczywiście nie mogło jej tutaj zabraknąć. Był rok 79. Imperium Rzymskie radziło sobie naprawdę dobrze, co wiemy m.in. dzięki świetnie zachowanym ruinom miast, na które pewnego dnia opadł popiół z Wezuwiusza. I pierwsze pytanie, jakie tutaj wypada sobie zadać, to dlaczego ktoś w ogóle chciał tam mieszkać u podnóża wulkanu? Jak ktoś lubił umiarkowane ryzyko, to w sumie nie ma się co dziwić. Ziemie w takich miejscach są bardzo żyzne, a wulkany nie wybuchają aż tak często, więc ludzie po prostu myśleli, że jakoś to będzie. Może nie wybuchnie, może nic się nie stanie. Nawet w momencie, jak zaczęły się dziać bardzo niepokojące rzeczy, które nie wróżyły niczego dobrego. Bo od pewnego czasu okolice nawiedzały trzęsienia ziemi, jednak ludzie nie dopuszczali do siebie myśli, że to może być zapowiedź czegoś o wiele poważniejszego. Po prostu odbudowywali domy i żyli sobie dalej, aż do feralnego 24 sierpnia, kiedy to mieszkańcy usłyszeli potworny huk, a jak spojrzeli odruchowo w stronę Wezuwiusza, to zobaczyli coś na kształt grzyba atomowego. Eksplozja gazów poderwała do góry masę tak zwanego materiału wulkanicznego, czyli popiołu i całkiem niemałych skał. W sumie to wyglądało całkiem ładnie. Do momentu, jak nie zaczęło spadać na ziemię. Zaczęły się sceny jak z apokalipsy. Zrobiło się ciemno, bo chmura popiołu przesłoniła słońce. Gryzący pył zaczął oblepiać i dusić ludzi, a w dodatku to, co spadało z nieba, było strasznie gorące, więc jeden po drugim zaczęły wybuchać pożary. Mało? No to jeszcze ziemia się trzęsła, serio. Jakby w tym momencie w ogóle ziemia się rozstąpiła i wylazł z niej demon, to pewnie nawet nikt by się za bardzo nie zdziwił. Ludzie, którzy obserwowali to wszystko z bezpiecznej odległości kilkudziesięciu kilometrów, byli w ciężkim szoku, ale jak ten szok opadł, to jedni, tak jak Pliniusz Młodszy, rzucili się do opisywania tego, co przed chwilą zobaczyli w listach, dlatego dzisiaj wiemy, jak to wyglądało. Z kolei inni, tacy jak Pliniusz Starszy, czyli wujek tego młodszego, w bardzo szlachetnym geście ruszyli na pomoc ofiarom katastrofy. Pliniusz Starszy wskoczył na jeden z okrętów i niestety już nie wrócił. Przypłacił wyprawę życiem. A czemu zmarł? Do końca powodów nie znamy. Mogło to być zatrucie gazami albo zawał serca, no ale też nie możemy wykluczyć, że Pliniusz Starszy po prostu niefartownie dostał jedną z wielu latających po niebie tego dnia wulkanicznych skał. Ile osób zginęło w tej katastrofie? Nie do końca wiadomo, ponieważ wykopaliska skupiają się na dwóch z czterech zasypanych przez popiół miast. Poza Pompejami i Herkulanum popiół spadł jeszcze na Oplontis i Stabie. A że dzisiaj w okolicach Wezuwiusza też mieszka całkiem sporo osób, to archeolodzy nie zawsze mogą kopać tam, gdzie by sobie tego życzyli. Ofiar były jednak grube tysiące, a pył po tej gigantycznej eksplozji z wiatrem dotarł nawet do Egiptu. A jak już jesteśmy przy wiatrach, to opowiedzmy sobie o tym, jak natura na Dalekim Wschodzie pokazała kolejnemu imperium, gdzie jego miejsce. Imperium nie byle jakiemu, bo Imperium Mongołów pod wodzą Kubilaja, wnuka legendarnego Chingis Khana. Koleżka był zdolny, podbił kawał świata, ale w 1266 roku uznał, że chciałby do swojego wielkiego imperium dołączyć jeszcze Japonię. Ale nie był gotowy na starcie z żywiołem. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Szef Mongołów bardzo się zdenerwował, kiedy Japończycy odmówili jego posłom pokornego poddania się. Stwierdził, że w takim razie zrobi inwazję, ale najpierw trzeba przygotować dla jego wojska statki. Tylko skąd Mongołowie, zapytacie, znali się na robieniu statków? No, znali się średnio, ale w końcu po coś podbili Koreańczyków. I to im kazano zrobić 900 statków i pokryć wszystkie koszty tej wielkiej inwestycji. To z kolei spowodowało klęskę głodu w biednej Korei, ale tym się Han w ogóle nie przejął. Podobnie zresztą jego dowódcy mieli w głębokim poważaniu ludzkie cierpienie. Przykład? Proszę uprzejmie. Zaraz po rozpoczęciu inwazji, po dotarciu na pierwsze japońskie wyspy, kazali oni pojmać dzielnych obrońców, porobić im dziury w rękach, przeciągnąć przez te dziury sznur i obwiesić tymi ludźmi okręty, żeby robili za żywe tarcze. To jednak nie był ostatni szok, jaki czekał Japończyków, ponieważ mimo że 40 tysięcy Mongołów atakowało bez koni, no bo ciężko je było przetransportować, to i tak nie dawali szans samurajom, którzy traktowali bitwę jako serię pojedynków, a tutaj kilku Mongołów rzucało się na jednego i weź tu człowieku walcz. Szybko okazało się też, że Mongołowie mają może i brzydsze łuki, za to o wiele skuteczniejsze, a ich strzały może nie są wykonane z takim kunsztem, za to potrafią być zatrute albo płonące. Generalnie sytuacja nie do pozazdroszczenia. Samurajowie zaczęli się cofać w głąb lądu, ale porażka była tylko kwestią czasu, no chyba że zdarzyłby się cud. No i właśnie, pewnego wieczora zerwał się pierońsko silny wiatr. Żeglarze wiedzieli, co się święci, więc namówili mongolskich dowódców, żeby ci cofnęli swoje wojska, wpakowali na statki i wrócili do domu. Czemu? Teoretycznie powód był dobry. Tęgi sztorm mógł sprawić, że flota mongolska zostanie rozproszona, a Mongołowie zostaną sami na wrogiej wyspie bez możliwości sprawnej ucieczki, co było strasznie niebezpieczne nawet mimo tak wielkiej przewagi, bo Japończycy na pewno jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli, co zresztą było prawdą, bo ci przegrupowali się i kiedy następnego ranka wyszli gotowi do kontrataku, to żadnego wroga nie zobaczyli. Co się stało? Pomógł im tajfun. Potwornie mocny wiatr, no i jeszcze to, że Kubilaj prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszał o mitycznym trójkącie sektora usług. O czym? Ano tego. Każdy spec w każdej dziedzinie powie wam, że nie można mieć tych trzech rzeczy naraz. Jak ma być szybko i dobrze, to nie będzie tanio. Jak ma być dobrze i tanio, to nie będzie szybko. A jak ma być szybko i tanio, to nihuhu, nie będzie dobrze. I właśnie na tym ostatnim przejechał się Kubilaj, bo stateczki na szybkości składane przez Koreańczyków były wywrotne, lekkie i jeszcze naprawdę niestarannie spasowane. Nie miały szans w starciu z tęgim sztormem i większość poszła na dno. Japończycy mogli odetchnąć z ulgą, ale tylko na jakiś czas. Bo główny Mongoł był strasznie uparty, albo jak kto woli, strasznie ambitny. Chciał za wszelką cenę dołączyć Japonię do swojego imperium, natomiast Japończycy bardzo nie chcieli być do tego imperium dołączeni, do tego stopnia, że w 1279 roku ścieli posłów wysłanych przez Kubilaja, tak samo zresztą jak poprzednią misję dyplomatyczną wysłaną przez Hana jakiś czas wcześniej. Kubilaj stwierdził, że no, przekaz jest jakby jasny, pora na kolejną inwazję i ta inwazja, jak się okazało, została niepobita w swoim rozmachu aż do 1944 roku. W 1281 roku w stronę Japonii ruszyły aż dwie mongolskie floty. Mniejsza i, jak się pewnie domyślacie, większa. W tak zwanej flocie wschodniej było 900 statków i 40 tysięcy Mongołów, a w tej mniejszej to była ta mniejsza, bo flota południowa to było 3,5 tysiąca statków, na które upchnięto 100 tysięcy wściekłych Mongołów. Jednak nie był to bardzo skoordynowany atak. Pierwsza do Japonii dopłynęła ta mniejsza ekipa i musiała sobie radzić sama przez 51 dni. Japończycy stawiali bardzo zaciekły opór, ale w końcu im Japonki z nóg pospadały, jak zobaczyli na horyzoncie 3,5 tysiąca statków z mongolską dokładką. Nie było szans, żeby przodkowie Kurosawy utrzymali się choćby przez tydzień. Ale spoko, natura przyszła z pomocą po 3 dniach. Co się stało? Żeby nie marnować czasu, dokładnie to samo. Najpierw potężny tajfun, który zmusił Mongołów do powrotu na statki, a później tragiczna w skutkach próba powrotu na kontynent, tylko że teraz na dużo większą skalę, bo przeżył co 10. żołnierz i co 4. dowódca. Według relacji, którym można wierzyć lub nie, podobno ciał w wodzie pływało tyle, że po tym makabrycznym pomoście można było bez problemu chodzić. Aż ciężko uwierzyć w to, że Kubilaj popełnił 2 razy dokładnie ten sam błąd. Wyprawił swoją armię totalnie nieprzystosowanymi statkami. Gdyby zdecydował się na droższe, wymagające dłuższej produkcji okręty pełnomorskie, to pewnie Japonii udałoby się przyłączyć do Imperium Mongolskiego. A tak Kubilaj mógł tylko krzycząc w niebo przepraszać wielkiego dziadka, a Japończycy tajfun wybawiający z opresji nazwali nie bez powodu boskim wiatrem, czyli kamikadze. Zresztą później do tej nazwy się jeszcze ponownie odwołali, jak ze zbrojną wizytą płynęło do nich inne wojsko. Pozostańmy jeszcze na Dalekim Wschodzie, ale przenieśmy się do Chin, które w 1931 roku nie były taką potęgą jak dzisiaj, ale matce naturze absolutnie nie przeszkadzało to w tym, żeby zamanifestować tam swoje niszczycielskie możliwości. Chodzi o wielką powódź, podczas której wylało kilka gigantycznych rzek, w tym Jangcy, najdłuższa rzeka w całej Azji, która co sekundę niesie 31 tysięcy metrów sześciennych wody. Albo inaczej, to tak jakby co sekundę przepływało przez nią tyle wody, co w 12 basenach w Dżonkowie pod Zieloną Górą. W poprzednich 3 latach nikt w Chinach raczej się powodzią nie przejmował, wręcz przeciwnie, była potężna susza, ale w 1931 roku natura postanowiła brutalnie nadrobić stracony czas. Zimą spadło mnóstwo śniegu i jego roztopy już same w sobie bardzo niebezpiecznie podniosły poziom wody w rzekach, a jeszcze na domiar złego w pewnym momencie zaczęło bardzo mocno i długo padać. Chiny były wtedy za biedne, żeby zabezpieczyć się przed takim kataklizmem, a jak już rzeki zaczęły wylewać, to nawet najbogatsze państwo nie miałoby szans w starciu z takim żywiołem. Wylew Wielkiej Jangcy pozbawił domów 30 milionów ludzi, a zabił 145 tysięcy. 200 tysięcy ludzi zabiła rzeka Huaihe, a to i tak małe liczby w porównaniu do strasznych skutków rozlania się żółtej rzeki. Zalała 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, ile ma województwo podlaskie. Mogły zginąć nawet 2 miliony ludzi, a 80 milionów straciło dorobek życia. Generalnie w wyniku Wielkiej Chińskiej Powodzi w 1931 roku umrzeć mogło nawet 4 miliony ludzi. Tylko chwila, bo coś się matma nie zgadza, prawda? No trochę tak, bo według wyliczeń dosłownie sprzed chwili w najgorszym wariancie powinno nam wyjść trochę ponad 2 miliony. Więc o co chodzi? Te ofiary to były tylko ofiary samej fali powodziowej, a jak już woda opadła, to zaczęły się epidemie tyfusu i cholery, a poza tym zalanie tak gigantycznego obszaru musiało skutkować klęską głodu. Jak wielką klęską? No ujmijmy to tak, że przypadki kanibalizmu zdarzały się wcale nie tak rzadko. Zmieńmy teraz zarówno miejsce na mapie, jak i typ katastrofy naturalnej. Ta była tak traumatyczna, że po niej wiele osób zamiast w desperacji wznosić modły, to stwierdzało, że to nie ma sensu, bo gdyby Bóg istniał, to nie pozwoliłby na totalną destrukcję Lizbony. Był rok 1755. Pewnego ranka mieszkańcy stolicy Portugalii poczuli trzęsienie ziemi i to naprawdę apokaliptyczne. To mogło być nawet 9 w skali Richtera. Momentalnie zaczęły się walić budynki, takie zwykłe domy, piękne pałace, wielkie kościoły, nieważne, wszystko jak domki z kart. Dodatkowo w wielu tych budynkach, bo przypomnijmy, że to był 1755 rok, były paleniska, więc setkami zaczęły wybuchać pożary, które jednak w dużej części szybko zgasły. Czy to dobrze? No ciężko stwierdzić, bo zostały one zgaszone przez 20-metrową falę tsunami, która uderzyła w miasto, rujnując je jeszcze bardziej. Te pożary, których fala nie dosięgła, płonęły przez kolejnych kilka dni. Kojarzycie na pewno zdjęcia ruin Warszawy po powstaniu. Lizbona po trzęsieniu ziemi wyglądała bardzo podobnie, nawet procenty się zgadzają. 85% zabudowań stolicy Portugalii przestało istnieć, w tym piękny Pałac Królewski i biblioteka, w której było mnóstwo rękopisów z czasów wielkich odkryć geograficznych. Również wspaniałe kościoły pełne bezcennej sztuki w parę chwil zamieniły się w kupę gruzu. Król przeżył, ale podobno miał taką traumę, że od tej pory chciał mieszkać tylko w namiotach, żeby mu nic ciężkiego na łeb nie spadło. Aż ciężko uwierzyć w to, że taka tragedia miała też swój pozytywny wydźwięk. Król nakazał odbudować Lizbonę, ale nie byle jak. Nowe budynki miały być odporniejsze na wstrząsy. Najpierw trzeba było tworzyć ich modele i dopiero te, jak przeszły testy, to pozwalano budować. Co więcej, stwierdzono, że żeby uniknąć sytuacji, jak budynki walą się na siebie nawzajem, a ludzie zgromadzeni między nimi nie mają gdzie uciekać, to trzeba poszerzyć ulice. Wiem, że każdy, kto kiedyś był w Lizbonie, nie do końca da mi wiarę, że to są te poszerzone wersje, ale serio, tam było jeszcze bardziej wąsko swojego czasu. Ale i tak najważniejsza okazała się ankieta. Masę ludzi przepytano o to, ile według nich trwało pierwsze trzęsienie, ile mogło być ich zdaniem wstrząsów wtórnych, jak reagowały zwierzęta, a potem te wszystkie dane zebrano do kupy w archiwum. Co z tego? Ano to, że dały one początek nowej dziedzinie nauki, sejsmologii, dzięki której możemy przewidywać takie mikroarmagedony. Chociaż z drugiej strony, jak nie trzęsienie ziemi, to przykrą niespodziankę zrobi nam powódź albo wichura. A czy możemy w takim razie zrobić coś, żeby ustrzec się katastrof naturalnych? Nie, nie ma bata, żeby człowiek w pełni zapanował nad naturą i każdy, kto twierdzi inaczej wcześniej czy później, bardzo mocno się zdziwi. Możemy się jedynie ubezpieczyć, zarówno nasz majątek, jak i zdrowie, na wypadek katastrof naturalnych, które owszem, nie zdarzają się codziennie, ale jak już się coś posypie, to sami już dobrze wiecie, jak straszne mogą być konsekwencje. W linku w opisie naszego filmu znajdziecie bardzo szeroką ofertę PZU. Możecie u nich ubezpieczyć majątek, samochód, dom, wszystko, co dla Was ważne. Sprawdźcie ją koniecznie, a my widzimy się niebawem. Chyba że w międzyczasie będzie jakaś straszna katastrofa, ale oby nie, bo rok 2020 już i tak stanowczo za mocno daje nam w kość.
Partnerem odcinka jest PZU.